Dziś postanowiliśmy sprawdzić się w statystyce.
Czy będziesz mnie odpytywał?
Nie, ale teorię losowości przetestujemy w praktyce.
Rzut monetą, kostką, trzy karty. Czy dają grającym równe szanse?
Sprawdźmy. Najpierw może trzy karty, jak to robił Grzegorz Brzęczyszczykiewicz.
Pieniążki same wejdą do rączki. Czarna przegrywa, czerwona wygrywa. Każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może. Raz, dwa, trzy. Gdzie jest ta karta?
Mamy dwie czarne, jedną czerwoną. 200 prób. Ciągniemy.
Czerwona.
Czarna.
Czerwone wygrywa. Czarne przegrywa.
Po 200 próbach w teorii powinno nam wyjść 133 karty czarne i 67 kart czerwonych. Wyszło bardzo podobnie.
138 czarnych, 62 czerwone. Czy tak powinno w ogóle wychodzić w rzeczywistości? W ocenie naszych dokonań pomoże nam statystyk, socjolog Ireneusz Sadowski z Polskiej Akademii Nauk.
To, co panowie tutaj zrobiliście, to jest w gruncie rzeczy rzecz o tyle interesująca, że przeszliście od teorii statystycznej do badania empirycznego. Losując w praktyce, żeby osiągnąć ten wynik teoretyczny, czyli zgodny z logiką waszego testu losowego, no to trzeba by losować w nieskończoność.
Czas na rzut monetą.
Jaka moneta?
Miedziana pięciogroszówka.
Niech będzie pięciogroszówka. Uwaga, pierwsza próba, a prób będzie 200.
Za każdym razem będziemy próbować w ten sposób, żeby moneta co najmniej jeden raz się obróciła. Orzeł.
Tym razem reszka.
Po 200 rzutach monetą
94 orły
106 razy wypadała nam reszka.
Zakładamy, że jeżeli moneta czy żeton są nieobciążone, nie mają żadnych wad, no to z równym prawdopodobieństwem będzie nam wypadał orzeł i będzie wypadała reszka. Teoria statystyczna mówi nam, że przy zjawiskach masowych możemy zastosować konkretne sposoby oszacowania błędu w takich próbach empirycznych. No i przykładowo dla tego rzutu monetą możemy policzyć błąd standardowy, który wynosi około 3,5 przy 200 próbach, co oznacza, że przy 200 rzutach ten wynik z powodów czysto przypadkowych może się odchylać aż o 14 wyników, czyli zamiast 100 na 100 moglibyśmy mieć 86 do 114.
Czyli nam się udało.
Tak.
Z losowaniami nie zawsze jest tak, jak w przypadku Kazimierza Pawlaka.
Rozbił pan bank.
Nie, ja tylko pociągnę to.
A czy studentom zdarza się czasem zawierzyć losowi?
Oczywiście, owszem.
W średniej szkole zdarzało się strzelać. Na historii, gdzie tam czasami nie miałem zielonego pojęcia, to waliłem z kosmosu.
Jeśli nie znam odpowiedzi, to na pewno nie zostawię pustej odpowiedzi i strzelam wtedy.
Jeżeli nie jest się pewnym, myślę, że tak. Czasami trzeba strzelać, bo warto.
A w co najchętniej?
B.
B lub C.
Myślę, że można sobie w tym momencie dawać szansę na odpowiedź B, bo zawsze człowiek myśli, że aha, pierwszy nie, bo to by było zbyt proste.
Myślę, że bardziej B, bo może ktoś jak strzela, no to boi się tam po zewnętrznej celować. Pewnie bardziej w środek celuje B lub C.
Ja często gniazdam odpowiedzi i nie mogę wykluczyć tych dwóch. Patrzę, jakich odpowiedzi najmniej było, na przykład na 20 zadań, jakich jest najmniej i wtedy daję tę odpowiedź.
Spośród czterech nie zdarzyło mi się, że nie mogłem odrzucić dwóch kompletnie idiotycznych odpowiedzi.
To takie koło pół na pół.
Tak, i wtedy mam 50% szans. Coś może mi się kojarzyło, jakaś fajna przygoda mi się z jakąś odpowiedzią kojarzy. No to wybieram tę odpowiedź i jest duże prawdopodobieństwo, że jest okej. Okay.
I co, było okej? Okay? Trafiał pan?
No jest takim sposobem, tak. Udawało mi się.
Strzelając w takim teście, jeśli przykładowo w teście mamy do każdego pytania 4 odpowiedzi, to można by od razu założyć, że przy każdym pytaniu strzelając mamy 25% szans na trafienie we właściwą odpowiedź. To nie jest do końca prawda. Prawdopodobieństwo realistycznie jest wyższe i zależy od tego, jak skonstruowany jest test. Pewne kombinacje odpowiedzi odpowiadający mogą z góry odrzucić. Przykładowo, jak często zdarza się, że w teście wszystkie odpowiedzi z rzędu to są, powiedzmy, odpowiedzi A. Po drugie, jeśli te błędne odpowiedzi w teście są mało logiczne i można niektóre z nich odrzucić jeszcze zanim udzieli się odpowiedzi, to my przechodzimy od prawdopodobieństwa 1/4 do prawdopodobieństw wyższych. Czyli przykładowo odrzucamy dwie odpowiedzi i już wtedy strzelanie to jest 50-50.
Rzut kostką.
Prawdopodobieństwo, że wypadnie jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka bądź szóstka jest jak 1:6. Sprawdzimy, czy po 200 próbach faktycznie prawdopodobieństwo się nam tak rozłoży. 4.
6. Łącznie jedynek wyszło nam 39,
26 dwójek,
27 trójek,
40 czwórek,
32 piątki
i 36 szóstek. Jeśli chcielibyśmy jakąś swoją życiową decyzję oprzeć na wyborze tego rodzaju, losowym, czy lepiej jest zdecydować się na rzut monetą, który jest popularny, czy na przykład rzut kostką?
No jeżeli chcemy poddać ważną decyzję pod losowanie, co osobiście bardzo odradzam, jeżeli to jest wybór zero-jedynkowy, na przykład czy ożenić się z tą oto kobietą, czy też nie, no to użyjemy monety. Chyba że ktoś będzie w takiej sytuacji, że ma 6 koleżanek, spośród których poszukuje wybranki, no to wtedy będzie używał kostki.
To jak połączyć statystykę i życie codzienne?
Starać się zbierać informacje na temat, który nas interesuje i jak najmniej poddawać te decyzje pod werdykty kostki czy monety.
A prawo Murphy'ego?
No tak, to nie do końca jest to nauka instytucjonalna, raczej anegdotyczna.